Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, a przed nami czwartek, 20 sierpnia. Zapraszam na kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Między innymi powiemy o wsparciu dla kół gospodyń wiejskich.
Najważniejszą zmianą, jaka została wprowadzona w 2026 roku, jeżeli chodzi o płatność dla kół gospodyń wiejskich na działalność statutową, jest fakt, że wnioski można składać wyłącznie za pomocą platform usług elektronicznych. Podobnie będą składane sprawozdania z wydatkowania pomocy.
Będzie też o sposobach na niemarnowanie żywności.
W środowisku naukowym, ale także już coraz częściej w środowisku przemysłowym wykorzystuje się surowce, które do tej pory były traktowane jako surowce odpadowe, bądź też surowce uboczne, produkty uboczne w produkcji nowej żywności. Doskonałą matrycą do wzbogacania żywności w tego typu surowce są produkty zbożowe.
A w cyklu Żyj Zdrowo powiemy o dodatkach do artykułów spożywczych. Więcej o tym już za kilka chwil, na początek informacja. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przestrzega przed stosowaniem nielegalnych środków ochrony roślin. To ukryte zagrożenie dla rolników i środowiska, a zgodnie z przepisami w Polsce można stosować wyłącznie takie preparaty, które są dopuszczone do użytku. Nielegalne stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska. Nielegalne środki ochrony roślin to aktualny problem, który dotyka rolników w Polsce i całej Europie. Według danych Europolu podrabiane środki ochrony roślin mogą stanowić nawet od 10 do 14% rynków Unii Europejskiej. W Polsce ten problem jest również zauważalny. Każdego roku wykrywa się transporty nielegalnych środków ochrony roślin pochodzących głównie z Azji i Europy Wschodniej. Produkcją i dystrybucją nielegalnych, w tym podrobionych środków ochrony roślin, zajmują się międzynarodowe grupy przestępcze. Produkcja odbywa się z pominięciem jakichkolwiek standardów jakości czy badań, a prawdziwy skład takich preparatów często pozostaje nieznany. Najczęściej podrabiane są najpopularniejsze produkty, a te nielegalne zawierają substancje niedopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej. Podróbki trafiają do rolników m.in. za pośrednictwem nielegalnych aukcji internetowych i handlu obwoźnego. Sprzedawcy nielegalnych środków kuszą też atrakcyjnymi cenami. Podrobione środki ochrony roślin tylko z pozoru przypominają oryginalne produkty, co zazwyczaj ogranicza się jedynie do wyglądu opakowania. Etykiety podróbek kopiowane nielegalnie z oryginalnych produktów w żaden sposób nie odpowiadają rzeczywistej zawartości opakowania. W przypadku środków ochrony roślin nawet najmniejsza zmiana składu może powodować katastrofalne skutki dla upraw, środowiska i zdrowia rolników, a wprowadzanie do obrotu podrabianych produktów jest przestępstwem. Na co więc zwrócić uwagę? Kupować tylko te środki ochrony roślin, które są zarejestrowane w Polsce. Takie informacje można znaleźć za pomocą wyszukiwarki środków ochrony roślin dostępnej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy też kupować w zaufanych miejscach. Wybierać punkty sprzedaży zarejestrowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa, unikać ofert na aukcjach internetowych czy od nieznanych sprzedawców. Ponadto należy sprawdzać opakowanie i weryfikować etykiety. Oryginalne opakowania zawierają instrukcje w całości zredagowane w języku polskim. Trzeba też zwracać uwagę na cenę. Cena istotnie niższa od rynkowej może wskazywać na podróbki. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin w czwartek 20 sierpnia. Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Wsparcie niezmiennie uzależnione jest od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku, mówi kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie Eryk Kowalik.
W tym roku wnioski przyjmowane są za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Wsparcie uzależnione jest od liczby członków ustalonych na dzień składania wniosku i wynosi 8 tysięcy dla kół, które tworzy nie więcej niż 30 osób, 9 tysięcy w przypadku organizacji liczących od 31 do 75 członków oraz 10 tysięcy złotych, jeżeli w skład KGW wchodzi ponad 75 osób. Pierwszy nabór o pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich na działalność statutową agencja przeprowadziła w 2018 roku i wówczas stawki płatności wynosiły 2, 3 i 4 tysiące złotych. Otrzymane fundusze można przeznaczyć na przykład na działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, realizowanie przedsięwzięć na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, czy też krzewienie kultury ludowej. Istotną zmianą, o której muszą pamiętać zrzeszone gospodynie wiejskie i gospodarze, jest sposób składania wniosku o dofinansowanie. Od tego roku dokumenty są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Na wsparcie działalności statutowej kół gospodyń wiejskich przeznaczono w tym roku 140 milionów złotych w skali kraju. Nabór potrwa do 30 września 2026 roku pod warunkiem, że budżet nie wyczerpie się wcześniej. Na dzień dzisiejszy w lubelskim oddziale regionalnym zostało zarejestrowanych prawie 2000 kół gospodyń wiejskich, które sukcesywnie składają wnioski. Po złożeniu wniosku koło zobowiązane jest do wydatkowania kwoty przyznanej płatności do końca roku. Do końca stycznia roku następnego należy złożyć sprawozdanie z wydatkowanych środków. Wówczas kierownik biura powiatowego, który jest właściwy do rozpatrywania danego wniosku, przekaże informację o akceptacji bądź odrzuceniu takiego sprawozdania. Najważniejszą zmianą, jaka została wprowadzona w 2026 roku, jeżeli chodzi o płatność dla kół gospodyń wiejskich na działalność statutową, jest fakt, że wnioski można składać wyłącznie za pomocą platform usług elektronicznych. Podobnie będą składane sprawozdania z wydatkowania pomocy. Osoby potrzebujące wsparcia przy wypełnianiu wniosku elektronicznego mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w biurach powiatowych agencji. Zachęcamy również do obejrzenia instrukcji, która jest umieszczona na naszej stronie internetowej. Jak zwykle pomocą służą również doradcy z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Agrobiznes w Radiu Lublin. Wracamy za chwilę i powiemy o dodatkach do artykułów spożywczych. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin. Teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Każda żywność, którą kupujemy, musi być w odpowiedni sposób oznakowana, etykieta umieszczona na produkcie. To dla nas źródło ważnych informacji. To przede wszystkim skład danego artykułu spożywczego, czy jego kaloryczność. Szczególnie należy zwracać uwagę na dodatki do żywności, jak wzmacniacze smaku, czy środki słodzące. Przy zakupie artykułów spożywczych nie powinniśmy się sugerować jedynie ilustracjami na opakowaniu czy też hasłami reklamowymi, ale na przykład ich składem. Glutaminian sodu E621 to wzmacniacz smaku i zapachu. Może znajdować się m.in. w chipsach, pasztetach czy sproszkowanych zupach.
Na temat dodatków do żywności rzeczywiście budzi wiele emocji i kontrowersji. Z jednej strony oczywiście warto zwrócić uwagę na to, co dany produkt zawiera.
Profesor Paweł Gliwowski, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Natomiast w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej mamy bardzo dobre prawo wymuszające na producentach podanie tych informacji na etykietach, a więc każdy konsument może sobie sprawdzić, czy dany produkt zawiera konserwanty, barwniki, jakieś wzmacniacze smaku itd. Z drugiej strony te wszystkie dodatki, które są dodawane, one są legalne, to znaczy, że cały sztab badaczy stał za tym, żeby sprawdzić ich właściwości, szkodliwość itd., więc w ilościach, które są dodawane do żywności, generalnie nie szkodzą ludziom. I to trzeba podkreślić. Natomiast bardzo często się zdarza, że te dodatki są w żywności, która spożywana często i w nadmiarze jest szkodliwa dla osób. A więc nie same może dodatki tak bardzo są problemem, jak to, jakie one są żywności. Jeśli ktoś czyta składy produktów i zwróci uwagę, że one zawierają tam różne dodatki, choćby jakiś glutaminian sodu, no to są pewne badania, które pokazują, że część osób jest dość wrażliwa na ten wzmacniacz smaku, glutaminian sodu, ale to dotyczy wyjątkowych grup. Mówi się o uzależnieniu od glutaminianu sodu, natomiast sam glutaminian w tych ilościach, których jest w żywności, generalnie nie jest szkodliwy, ale bardzo często towarzyszy jeszcze wielu innym składnikom, choćby soli. Glutaminian sodu jest wzmacniaczem smaku, w związku z tym w dużych ilościach się używa go głównie w produkcji wędlin, ale również w przyprawach takich, w mieszankach przyprawowych.
Żyj zdrowo!
Syrop glukozowo-fruktozowy to tańszy zamiennik cukru. Może być wykorzystywany w produkcji musztard, konserw, gotowych sosów czy marynat. Możemy go też znaleźć w lodach, a nawet w wędlinach.
My nie jesteśmy ewolucyjnie przygotowani do trawienia takiej ilości fruktozy, która się pojawia w tej chwili w żywności. Jeżeli to jest prosty cukier glukoza, sacharoza, no to jeszcze ten nasz organizm sobie z tym radzą. Chociaż nawet z sacharozą ciężko sobie radzą, czyli ze zwykłym cukrem. Bo proszę pomyśleć, jak z perspektywy istnienia gatunku Homo sapiens, jak dużo my spożywaliśmy w historii trzciny cukrowej czy buraków cukrowych. No to są ilości naprawdę śladowe. Tymczasem przeciętny Polak spożywa ponad 40 kg cukru rocznie, co daje średnio około ponad 10 deko dziennie. I jest to dużo za dużo. No i konsekwencje jak mamy. 3 miliony cukrzyków, 25% dorosłych to otyłość, w konsekwencji również mamy 10 milionów osób z nadciśnieniem. Syrop glukozowo-fruktozowy jest szczególnie dodawany w napojach, schłodzonych napojach, słodkich napojach, gazowanych najczęściej, a więc różne oranżady, napoje typu cola, ale oczywiście każdy producent ma swój pomysł na dodatek słodzący, a więc trzeba czytać etykiety, tego nie unikniemy. Teoretycznie producent ma obowiązek nam ten skład przedstawić. Te syropy można nawet znaleźć w parówkach, to dzisiaj producenci potrafią nawet cukier dodać do parówek. Oczywiście nie wszyscy, ale można znaleźć na rynku również tak. Jest dodatkiem cukru.
Warto więc czytać etykiety na opakowaniach żywności, którą kupujemy, trzymając się zasady, że im krótszy jest skład danego produktu, tym lepiej. A gdy kupujemy artykuły spożywcze na wagę, informacje o składzie powinny znajdować się na wywieszce czy opakowaniu zbiorczym. Udostępni nam je sprzedawca.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
A już po przerwie w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o problemie marnowania żywności. Słuchają Państwo czwartkowego wydania Agrobiznesu w Radiu Lublin 20 sierpnia. Podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów to planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć, a jej nadmiar przetwarzać. Także żywność należy właściwie przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i oceniać żywność pod względem przydatności, zanim zdecydujemy się ją zjeść czy też wyrzucić, mówi doktor inżynier Dorota Teterycz, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W ostatnich latach borykamy się z rosnącym problemem marnowania żywności zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Przyjmuje się, że obecnie na całym świecie rocznie marnujemy 1,3 miliarda ton żywności rocznie, z czego minimum 1/3 mogłaby być ponownie wykorzystana. 53% marnowane jest przez konsumentów, a około 19% przez producentów żywności. I odpowiedzią na ten problem marnowania żywności jest tak zwany trend zero waste, czyli zero strat. Na czym on polega? Polega na tym, żeby zarówno zapobiegać produkcji odpadów, jak i ponownie je wykorzystywać. Jest to trend w tym momencie stosowany na skalę światową i w Polsce także staje się coraz bardziej popularny. Niektóre przedsiębiorstwa producentów żywności już ten trend zaczynają stosować. Są instytuty, które tworzą maszyny, które w pewien sposób są w stanie ograniczyć marnotrawstwo żywności bądź ponowne wykorzystanie odpadów. I jest to bardzo ważny trend z tego tytułu, że marnotrawstwo żywności to nie tylko marnowanie naszych pieniędzy, pieniędzy producentów, ale ma to także wpływ przede wszystkim na środowisko naturalne. Każdy odpad, każdy niewykorzystany surowiec obciąża środowisko. Jest to problem i ekonomiczny, i społeczny. Więc musimy się nauczyć, jak postępować z poszczególnymi produktami czy surowcami, żeby to marnotrawstwo ograniczyć. Obecnie w środowisku naukowym, ale także już coraz częściej w środowisku przemysłowym wykorzystuje się surowce, które do tej pory były traktowane jako surowce odpadowe, bądź też surowce uboczne, produkty uboczne w produkcji nowej żywności. Doskonałą matrycą do wzbogacania żywności w tego typu surowce są produkty zbożowe, takie jak chleb, takie jak makaron, czy też na przykład batoniki zbożowe. Są one bardzo uniwersalnymi produktami o dość neutralnym smaku. Dlatego też dzięki temu my możemy takie surowce odpadowe wkomponować na przykład w nasz chleb, czy w nasze bułeczki, czy też jako dodatek, niewielki dodatek na przykład do makaronu.
Warto też pamiętać, że w żywności mogą zachodzić różne procesy, dlatego niewskazane jest odcinanie jedynie zepsutych części produktów, bo nie wszystkie procesy chorobowe są widoczne, a w przypadku jakichkolwiek zmian, a zwłaszcza widocznej pleśni, w całości powinny one trafić do kosza. Na zakończenie przypominamy Państwu jeszcze adres mailowy, pod którym można się z nami kontaktować: agrobiznes@radiolublin.pl. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie ekspertom za naszym pośrednictwem, czekamy na maile. I tak kończymy dzisiejszy program. Kolejny Agrobiznes jutro o 5:30, ale przed nami jeszcze wiele interesujących audycji. Warto więc zostać z Radiem Lublin. Już o godzinie 6:00 na naszej antenie wiadomości, a po nich rozpocznie się poranek z Radiem Lublin. A ja dziękuję za uwagę. Małgorzata Maksim. Dobrego dnia i do usłyszenia.